Ci godlu, bracia i siostry, wielce szanowny panie marszałku, dla nas to wielka radość. Jako diecezji, jako miasta koła, jako gospodarzy tej świątyni, móc dzisiaj gościć drugą osobę Rzeczypospolitej, pana marszałka, którego zwykle widzimy tylko na ekranie. Dzisiaj cieszymy się tą pańską obecnością i cieszymy się, że wokół pana marszałka mamy parlamentarzystów, państwa posłów, że mamy wysokich urzędników Kancelarii Sejmu, że możemy wspólnie dziękować prawie dokładnie, prawie przed 550 laty. Tu przecież w kole to zostało przypomniane jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Toczyły się obrady sejmiku, które zapoczątkowały jakoś wzorzec parlamentarnego życia, którym cieszymy się od tylu wieków. Cieszymy się nimi dziś. Dlatego witam z serdecznością i prawdziwym szacunkiem pana marszałka. Witam wszystkich parlamentarzystów. Witam was jako biskup włocławski. W tamtych czasach, kiedy wszystko się zaczynało, biskup włocławski był czwarty w hierarchii biskupów Polski. Dzisiaj został piękny tytuł, ale hierarchia mocno się zmieniła. Dlatego chcę powiedzieć w dwóch zdaniach o niezwykłości diecezji włocławskiej. Troszkę jej historii, ale dosłownie dwóch, trzech zdaniach. Bo to jest przede wszystkim diecezja świętych. Często mówię o tym do gości, którzy odwiedzają stolicę diecezji. To przecież na terenie diecezji włocławskiej rosła ponad połowę swojego życia święta siostra Faustyna. Nie wiem, czy ona jest zawsze kojarzona z kościołem włocławskim, ale trzeba sobie to przypominać. Jej dom rodzinny stoi do dzisiaj w Świnicach. I nasi goście, zwłaszcza ci z zagranicy, kiedy zatrzymują się w domu świętej siostry Faustyny, mają zawsze jedną refleksję. Z takiej biedy, z takiego niedostatku, z takiej przeciętności, Bóg wybrał sobie narzędzie szerzenia kultu Jego miłosierdzia. Wybrał sobie zakonnicę, której dzienniczek jest najbardziej rozpowszechnioną książką świata. To tu, na terenie diecezji włocławskiej, urodził się ojciec Maksymilian Kolbe z Duńskiej Woli. I to drugi dom człowieka świętego, nieprzeciętnego, jaki znajduje się do dzisiaj w autentycznym stanie na terenie diecezji włocławskiej. To tutaj Ojciec Kolbe mieszkał tylko 3 lata. Ale zawsze pamiętamy, że początek właśnie polegał na związaniu z diecezją włocławską i że widać były te więzy tak silne, że kiedy dojrzał do przyjęcia sakramentu bierzmowania, wrócił do Zduńskiej Woli. I w kościele, w którym brali ślub jego rodzice, w kościele, w którym został ochrzczony, chrzcielnica jest do dzisiaj, właśnie tam przyjął także sakrament bierzmowania. Tu, w diecezji włocławskiej, pracował książę męczenników, biskup Michał Kozal, wyświęcony w połowie sierpnia, zaledwie 2 razy spełnił swoją posługę biskupią, ale zostawił wzór niedościgły wierności Bogu i wierności Polsce. I złożył za to cenę najwyższą. Prezbiterem tej diecezji był ksiądz Stefan kardynał Wyszyński. Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, dla starszych, gdyby tu byli, ale widzę samą młodzież przed sobą. Niemniej, gdyby tu byli i pamiętali jeszcze działalność księdza kardynała Wyszyńskiego, wiedzieliby, że to jest człowiek, który sprawił, że Kościół w Polsce wyszedł zwycięsko z bardzo wielu prób. Nie tu miejsce na rozprowadzanie tego tematu. Założycielem kulu obchodzącego w tym roku stulecie, rzadko się to przypomina, był ksiądz włocławski. A 50% księży, najwięcej w Polsce, straciło życie w czasie okupacji niemieckiej. Za co? Za to samo, co Michał Kozal. Błogosławiony Michał Kozal. Za wierność Bogu i Polsce. Myślę, że ta historia, tu w kilku zdaniach przypomniana, łączy się bardzo z dniem dzisiejszym, bo ona kształtuje nasze dziś. Oderwani od korzeni, nie moglibyśmy wzrastać. Wielu pasterzy kościoła włocławskiego to byli urzędnicy królewscy, aktywni uczestnicy życia społecznego, a także politycznego swoich czasów. Nic dziwnego, że 76. biskup włocławski jest szczęśliwy, witając wraz ze swoim księdzem biskupem pomocniczym tu dzisiaj w kościele ojców Bernardynów drugą osobę państwa polskiego i parlamentarzystę. Parlamentu Rzeczypospolitej. Po tych wstępnych uwagach spróbujmy przez moment wsłuchać się w Słowo Boże. Mówili dziś do nas, jeżeli zapamiętaliśmy, Ezechiel, prorok z 6 wieku przed narodzeniem Chrystusa, Paweł apostoł i sam Chrystus. Ten pierwszy, choć od nas tak bardzo odległy, mówi jakby o naszym dziś. Jeżeli wsłuchaliśmy się uważnie w jego słowa, to pewnie musiało nas poruszyć, że Bóg nakazuje mu iść do ludzi o bezczelnych twarzach, o zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, a czy usłuchają, to już staje się jakby nawet mniej istotne i mniej ważne. Najważniejsze bowiem jest posiadanie obecności Boga poprzez służbę proroka. Słowo Boże to miara, wskazówka. Ono służy dobru człowieka. A jeśli człowiek sam się od jego poleceń odwraca, to przecież nie Bóg jest temu winien. Praca wychowawcy, nauczyciela, rodzica, polityka często wydaje się nie przynosić owocu, w każdym razie tego owocu, który człowiek chciałby jak najszybciej oglądać w realizacji. Ale to ona właśnie staje się szansą, drogowskazem, zwłaszcza, to musimy koniecznie dopowiedzieć, jeżeli opiera się, jeżeli korzysta z Bożej nauki, to znaczy słowo Ezechiela, niech wiedzą, że prorok jest wśród nich. Ktoś powie, że wplątujemy politykę w Boże sprawy. Jak się chce człowieka uderzyć, zawsze znajdzie się odpowiedniego kija. Ale przecież polityka służy tym, którzy są obiektem troski Boga, czyli ludziom, społeczeństwu. W Dubrowniku, co często przytaczam z takich jak dzisiejsza okoliczności, na gmachu pięknego renesansowego sądu znalazłem napis z XVI wieku. Przeczytałem go, zapamiętałem i cieszę się nim do dzisiaj. Obliti privatorum publica curate. Obliti privatorum, zapomniawszy o tym, co prywatne, publica curate, służcie dobru powszechnemu. Trudno bardziej przekonujące zalecenie dla człowieka wykonującego urząd publiczny. Troszczcie się o dobro wspólne, o sobie zapomniawszy. To piękny wzorzec, zalecenie, ideał. I tu koniecznie musimy dodać sobie pewną uwagę, ideał. Ale właśnie ideał wyprzedza życie i on je kształtuje. On decyduje o wszystkich wyborach. On podporządkowuje sobie praktykę i realizację. Jeżeli ideał nas nie wyprzedza, to zaczynamy uzasadniać sobie nasze postępowanie i dotwarzamy sztuczne teorie. Ideał, myśl, wartość, to one mają moc kształtowania życia politycznego, praktyki. I inaczej bowiem zaczniemy sobie sami uzasadniać nasze postępowanie sztucznymi argumentami. Czy to nam dzisiaj nie grozi? Wczoraj wyczytałem w jednej z wiadomości, że Stanford University w Stanach Zjednoczonych wycofał z listy lektur, posłuchajcie, siostry i bracia, Stanford University w Stanach, wycofał z listy lektur Homera, Arystotelesa i Platona. Bo jakieś uniwersyteckie gremium ideologiczne uznało, że to są seksiści i reakcjoniści. Żebyśmy nie myśleli, że to tylko na jednym uniwersytecie, na Columbia University spotkało to samo Owidiusza. Ludzie, którzy są symbolem europejskiej kultury, zostają świadomie ze względów ideologicznych eliminowani. Dlatego właśnie mówię, że potrzebujemy jasnych, racjonalnych, przekonujących wskazówek, by nie pozwolić się pogrążyć w głupocie świata. Przejdźmy do świętego Pawła. Paweł pisze do mieszkańców Koryntu, że jedno jest źródło mocy człowieka i że tym źródłem jest Bóg. Człowiek zapatrzony w swoją własną bufonadę często uważa, że wie wszystko i że wszystko może. Dzisiaj tak zresztą kuszą go środki przekazu, media, zła kultura. Chrześcijańskie widzenie rzeczywistości jest inne. Bez Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka, nie ma siły, która byłaby zdolna wyzwolić nas z ciemności, egoizmu, lęku i cierpienia. Niby to wiemy, my chrześcijanie, ale czy na pewno tak myślimy? Czy nie jest dla nas w pewnym sensie zrozumiałe zachowanie mieszkańców Nazaretu z dzisiejszej Ewangelii, którzy w Jezusa, znanego im przecież od dzieciństwa, rosnącego wśród nich, sąsiada, tak trudno było uwierzyć? Dziękujemy dziś Panu Bogu za Parlament Rzeczypospolitej, za jego pracę dla Polski. Niekiedy życie odnotowuje sytuacje, które przekraczają nasze wyobrażenia. Ja wiem, że szkoda czasu na powtarzanie przykładu, ale chcę się nim podzielić. To jest fragment książki Stanisława Podleskiego Przemarsz przez piekło, opowiadający o powstaniu warszawskim. Matka, łączniczka w powstaniu. Dano jej znać, że padł jej jedynak, jej całe szczęście, jej radość, duma i ambicja, nadzieja i podpora lat, którego wykształciła na lekarza medycyny z własnej, ciężkiej pracy i z uzbieranego wdowiego grosza. Kiedy się dowiedziała, odpowiedziała tak: byłabym jak wilczyca, ale mój Jaś zginął dla Polski. Byłabym jak wilczyca, ale mój Jaś zginął dla Polski. My, chrześcijanie, Wierzymy, że Jezus uczy nas miłości do naszej ojczyzny i pracy dla niej. Że robi to, zmieniając nasze serca. Dlatego tu przybiegliśmy przed Jego ołtarz. Mieszkańcy małej ojczyzny naszego Pana w Nazarecie nie uwierzyli i nie zmienili serca, co zresztą zaowocowało szkodą dla nich. Ewangelista notuje na marginesie tej sceny, że Jezus nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Prawdziwy cud, spotkanie Jezusa, przyjęcie Go, rodzi najpiękniejszy owoc. Zmieniając serce, pozwala zmieniać świat. To nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu na świat, bo jesteśmy jego częścią. Tu, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, gdzie uczymy się, możemy świat poprawiać i czynić go lepszym. Ewangelia i dzisiejsze Słowo Boże zapewnia, i to jest na wagę złota, że z Jezusem ta nasza praca musi się udać. Amen.